Drzwiami w twarz w negocjacjach. Door in the face tactic. Drzwiami w twarz. Taktyka negocjacyjna. Moim celem nie jest nauczyć Cię pewnej taktyki, ale pokazać Ci, że ona istnieje, ponieważ sam osobiście jej nie sugeruję. Jednocześnie jest ona wykorzystywana wokół nas, nagminnie. No i pytanie brzmi, czy dzięki temu będziesz wyłapywać ją w otoczeniu, a być może uchronić się przed pewnymi sytuacjami, których chcesz uniknąć. Przyjrzyjmy się następującej kwestii. Wyobraźmy sobie, że masz potrzebę, chęć pożyczenia od kogoś 200 zł. W momencie, kiedy chcesz pożyczyć te 200 zł i pójdziesz do kogoś i poprosisz, pożycz mi, proszę, 200 zł, badania wykazują, że procent ludzi, który odmówi, będzie jakiś X. Oczywiście mówiąc badania wykazują, mam na myśli, iż jest to pewna liczba, która jest na pewnym poziomie. Okazuje się jednak, że jeżeli znasz taktykę drzwiami w twarz, to zwracasz się do tej osoby z prośbą o pożyczenie 1000 zł, a nie 200, wiedząc o tym, że szanse na odmowę są bardzo duże. Otrzymujesz odmowę i wtedy niejako taki troszeczkę przygaszona, zwraca się do tej osoby i mówi, słuchaj, mam naprawdę ciężko, to wiesz co, przynajmniej pożycz mi 200 zł, bo zrealizuję pewną bardzo podstawową rzecz. Okazuje się, że różnica pomiędzy sytuacją, kiedy poprosiłaś 200 zł bezpośrednio, o 200 zł bezpośrednio, a tam, gdzie dokonałeś pewnej gradacji, jest ogromna na korzyść tej drugiej sytuacji, w której liczby, a w zależności od tego, jaki jest poziom finansowy, załóżmy, są druzgocąco lepsze na korzyść. Czyli częściej uzyskasz odpowiedź, pożyczę Ci 200 zł, no 1000 nie mogę. Druga informacja. Wyobraź sobie, że idziesz do kogoś i chcesz pożyczyć 200 zł. Znasz już taktykę door in the face, czyli drzwiami w twarz, która polega na tym, że specjalnie pytasz o coś, żeby dostać drzwiami w twarz. Czyli prosisz o 1000 zł. I teraz chcesz wykorzystać ten moment, żeby osoba, która odmówiła Ci, a ona nie czuje się z odmawianiem komfortowo, tak a propos, jeżeli to jest osoba Tobie znana, Ciebie zna, macie w miarę w porządku relacje, albo bardzo dobrze się znacie, ta osoba to odczucie bardzo przeżywa. Na o wiele wyższym poziomie niż kiedy kogoś nie lubimy, albo kogoś kompletnie nie zna. I w związku z tym ta osoba nie czuje się dobrze po tej odmowie. I kiedy zwracasz się o te 200 zł, to ona ma niejako tendencję w sobie do tego, żeby powiedzieć, no dobra, no pokażę Ci, że jestem w porządku człowiekiem, że potrafię być pomocny w potrzebie. Ale teraz ta druga sytuacja może być jeszcze zmieniona. Mianowicie zamiast poprosić o 200 zł, to można poprosić o 215 zł. Dlaczego? Bo 215 zł brzmi jak na bardzo konkretny cel. I kiedy powiesz wtedy, to pożycz przynajmniej 215 zł, proszę, ponieważ potrzebuję zrealizować to i to. I wtedy niejako jeszcze bardziej wzmacniasz tę racjonalizację dla tamtej osoby, żeby Ci pożyczyć. Raz, bo chcę pokazać, że jest w porządku. Dwa, no faktycznie ta potrzeba naprawdę istnieje. I tu pojawia się bardzo ważne pytanie. Czy tego typu działanie jest etyczne? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy coś takiego w negocjacjach się kalkuluje? A ktoś powie, no jak? No przecież przed chwilą, Krzysztof, powiedziałeś, że trzeba zadać sobie pytanie, czy to jest etyczne i czy nieetyczne. Jakby było etyczne, no to znaczy, że można realizować, bo się osiąga cel. Aha, zaraz powiem, dlaczego to drugie pytanie jest jednak innym pytaniem niż to pierwsze w sposób bardzo zasadniczy, bo ono odnosi się do procesu negocjacyjnego. Ale zanim to zrobię, zapraszam Cię do tego, żebyś skorzystała z linku, który widzisz na ekranie. Ten link to dla Ciebie możliwość zupełnie bezpłatnego uzyskania jeszcze dodatkowych informacji, które nie tylko wynikają z tego filmu, na temat inżynierii negocjacyjnej. Zapraszam serdecznie. Tak samo jak zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. A teraz wracamy do pytania. Czy to jest etyczne? Myślę, że wyczuwamy, iż świadoma manipulacja i na przykład doprowadzenie rodzica przez dziecko do stanu, w którym dziecko prosi o coś dużego, a później o małego, mając w sobie tę świadomość, że to jest pewnego rodzaju gra. Dzieci bardzo często robią to bardzo intuicyjnie. No to nie chcielibyśmy, aby dziecko tę kategorię włożyła w swój asortyment działań. Natomiast rodzice bardzo często, widząc to, podziwiają dzieciaka, że dziecko ma taki zmysł, że stosuje coś takiego. Ważne jest, żeby na pewnym etapie rozwoju, tak sądzę, zwrócić uwagę na to, że jeżeli zastosujesz taką taktykę w stosunku do kogoś, z kim później będziesz współpracował, współpracowała i ktoś to odkryje, to nie tylko, że już się na to nie będzie chciała złapać, ale nie będziesz w oczach tej osoby postrzegany tak pozytywnie, jak możesz być, jeżeli ten minus nie zostanie tobie przypisany. Czyli w negocjacjach biznesowych, jeżeli zrobisz coś takiego, a ktoś się zorientuje, jak został wykorzystany, później ci za to odpłaci. Prawdopodobnie może ci odpłacić jakimś nie, ale także może ci po prostu odpłacić brakiem zaufania. A to może przekreślać dobrą współpracę czy możliwość współpracy w ogóle. Dlatego warto się nad tym zastanowić. Popatrzmy jeszcze na dwie taktyki, które związane są z czymś, o czym jeszcze nie powiedziałem. Bo jak to działa? To wszystko jest kwestią punktu odniesienia. Zauważmy, jeżeli mówię 1000, a później mówię 200 albo 215, to mam inny punkt odniesienia, jak tylko mówię 215. Wyobraźmy sobie, że idziemy kupić garnitur. Garnitur kosztuje 1500. I teraz chcemy dokupić krawat. Dowiadujemy się, że krawat kosztuje 250 zł. Kupimy go czy nie? Jeżeli idziemy kupić sam krawat i zapytamy, ile kosztuje 250 zł, ojej, 250 zł krawat, przecież można dostać krawat za 80, za 120, za 150, a tu 250. Ale jeżeli idę kupić garnitur i najpierw wybieram garnitur i płacę za niego 1500 zł, a przecież wydaję więcej pieniędzy. Gdyby garnitur kosztował 1650, też bym na niego wydał prawdopodobnie tę sumę, zdecydowałbym się, prawda? Chyba, żeby drastycznie więcej kosztował. W związku z tym człowiek sobie racjonalizuje, że razem to wszystko zamyka pewną całość. Często ten krawat pasuje do tego garnituru i tak dalej. Mamy zdecydowanie większą tendencję do zaakceptowania tej sumy 250 zł za krawat, jeżeli kupujemy garnitur. Ale gdybyśmy poszli kupić sam krawat, bardzo często byśmy po prostu nie dokonali zakupu. Jeżeli to przekracza nasze wyobrażenie, czym jest krawat i jego cena, biorąc pod uwagę pewną normalność, która istnieje. Drugi przykład. Wyobraźmy sobie, że ktoś sprzedaje domy. Zaprasza parę, małżeństwo, do jednego z domów, które są w spektrum zainteresowań potencjalnie tej pary. Ta para powiedziała takie i takie parametry. Jadą, tam ten sprzedawca pokazuje dom, oni już widzą z daleka ten dom, to mówią, ojej, co to jest? Ale podjeżdżają dalej, jak już są, wchodzą do środka, okazuje się, że dom wygląda nieciekawie. Po prostu to nie jest to. No i ten sprzedawca oczywiście w międzyczasie, oni pytają, ile ten dom kosztuje, informuje ich, że kosztuje 480 tysięcy. Skąd to nie, to nie jest to, jedźmy dalej. Zawozi ich do następnego domu, który wygląda troszkę lepiej i tamten kosztuje 560 tysięcy. Ale ciągle nie wygląda tak, jak oni sobie wyobrażają. Ale uwaga, sprzedawca w głowie wie, że tak jest. I zawozi ich wtedy do trzeciego domu. Oni wchodzą, są olśnieni. To jest to. To jest właśnie to. A ile kosztuje? 590 tysięcy. 590 tysięcy? Tamten kosztował 480, a później 560, a ten 590 tylko? Oczywiście, że bierze. Ale gdyby sprawdzili w katalogach, jakie ceny są tamtych pierwszych dwóch domów, okazało się, że ten pierwszy kosztował 320 tysięcy, ten drugi 440. Ale sprzedawca zastosował coś, co jest bardzo nieetyczną taktyką, zbudował punkt odniesienia, dzięki któremu suma 580 tysięcy, czy 590, powiedziałem wcześniej, okazuje się niska. A jaka jest cena tego pięknego, ostatniego domu? 520. I w ten oto sposób na krótką metę zarobił 70 tysięcy. Dlaczego mówię na krótką metę? Przed takim sprzedawcą ja nie widzę przeszłości. Dlatego pamiętaj, że rozumienie inżynierii, psychologii negocjacyjnej dla jednych służy temu, aby innych nabierać, a dla drugich, tak jak dla mnie i dla świata zawodowych negocjacji, oznacza, powinieneś to wiedzieć, aby nie dać się nabrać.